Może ja podzielę się tak ze słowa tym, co mam w sercu, co wiesz, jest takie dla mnie żywe teraz. Odnośnie właśnie Chrystusa i odnośnie tego, który jest, jak wiem, że Chrystus jest powiedziane, że On jest sprawcą i dokończycielem wiary, tak? Czyli to Jezus Chrystus. Amen. I jak czytamy w liście do Rzymian, może przeczytam ten fragment, apostoł Paweł stwierdza takie słowa w 10 rozdziale, w 17 wersecie, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. I często, kiedy my myślimy o wierze, to myślimy o wielu różnych rzeczach. O wierze w Boga ogólnie. Ale ta wiara, o którą chodzi tutaj apostołowi Pawłowi, czy nawet innym apostołom, czy Piotrowi, ona się opiera tak naprawdę nie na wierze w Boga, albo na wierze w jakieś praktyki religijne, czy zwyczaje, czy jakieś tradycje religijne, ale opiera się na nauce słowa Chrystusowego, czyli tak naprawdę opiera się na nauce mowy o Chrystusie. Kim jest Chrystus? Po co On przyszedł? Że Bóg ma Syna. I ta wiara nie mówi tylko, wiecie, o tym, że jest Bóg w niebie, jest wszechmogący, bo taką wiarę to i muzułmanie mają, i Żydzi mają. Ale bez Chrystusa, jeśli nie rozumiemy, że wiara w Boga opiera się, że Bóg miał syna, którego posłał tu na świat w konkretnym celu. Sama wiara o Bogu, czy wiedza o Bogu, tak jak niektórzy ludzie myślą, bo kiedy rozmawiamy z ludźmi, to okazuje się, że dla wielu temat wiary to jest czymś intelektualnym, jakimś poznaniem wiedzy o Bogu. Ale słowo wiara ma głębsze znaczenie, ona mówi nam o wierności. O wierności. To nie jest wiedza o Bogu, ale to jest wierność. Wierność względem Boga. I kiedy kusili faryzeusze Pana Jezusa i pytali się, jakie jest największe przykazanie, to Pan Jezus powiedział, że będziesz miłował Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły. Amen. Czyli wiara w Boga opiera się na oddaniu naszego serca Bogu. Amen. I wierności naszego serca względem Boga. No i czym jest te nasze serce? No, oczywiście nie chodzi to o te serce, które pompuje krew w żyłach. Ale chodzi o te serce w rozumieniu natury człowieka, istoty człowieka, jego całej istoty, jego ego, jego duszewności, jego cielesności, jego duchowości. Serce tak naprawdę ma w sobie akt woli, jak chcemy żyć. Czy chcemy Pana Boga kochać z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły? Czy też może będziemy kochać, pragnąć inne rzeczy? Może będziemy pragnąć przyjemności tego świata? Możemy będziemy pragnąć no wielu różnych rzeczy, pieniędzy, władzy, kariery. Wiele rzeczy można pragnąć, tak, które niekoniecznie są złe. Nie ma nic złego w pieniądzach, ale to miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Nie ma nic złe w tym, że się kochamy ludzi, tak, że kochamy żony, że kochamy dzieci. Ale Jezus powiedział, że jeżeli chcemy być Jego uczniami, a bardziej kochamy naszą żonę, naszą mamę, naszego tatę, tak? Cokolwiek innego, nie możemy być Jego uczniami. Co tu Jezus mówił? On mówił, że jeżeli chcemy być Jego uczniami, musimy oddać Mu całe serce Jemu. Amen? Ale Jezus mówił też, że Bogu mamy oddać serce. No to tak. Jak to się ma? No i oczywiście Jezus jest Bogiem. I to jest dla mnie rzecz oczywista. Ale tą samą prawdę znajdujemy w nauczaniu Nowego Testamentu, że serce nasze, chrześcijańskie, winno być poddane w posłuszeństwu Chrystusowi. I że wiara w Boga tak naprawdę opiera się na tym. Opiera się na naszym oddaniu naszego serca, naszych myśli, naszych emocji, naszej woli, naszych dążeń, naszych pragnień w posłuszeństwo Chrystusowi. I tego Syn, tak, Jezus Chrystus, oczekiwał od swoich uczniów. Można powiedzieć, że On oczekiwał tego, co Bóg, tak, oczekiwał od ludzi. A tego żądał jakby Chrystus. Amen? Od swoich uczniów. Stawia się tutaj, w tym momencie, w pozycji równej Bogu. I to, co Piotr czytał wam z Księgi Apokalipsy, to zauważcie, że Chrystus zasiada w niebie na tronie wraz z Ojcem. Ile jest tronów w niebie? Jeden. I Chrystus zasiada wraz z Ojcem na tym tronie. To świadczy o boskości Chrystusa. To jest bardzo ważna prawda. Czyli wiara, o której my mówimy, ona nie polega na tym, w co my sobie myślimy, w co my oczekujemy, co my sobie wyobrażamy, jakie praktyki religijne czcimy. I może zobaczmy, co Jezus mówił na ten temat. W Ewangelii Marka Jezus ma pewien zgrzyt z ludźmi religijnymi, którzy tak bardzo podkreślali wiarę, ci religijni przywódcy w czasach Jezusa, tak bardzo podkreślali wiarę, wiecie w co? W ich obrzędy, w ich zwyczaje, w ich naukę, niż w Słowo Boże. I Jezus o tym wyraźnie mówi. Przeczytam wam w Ewangelii tutaj Marka wypowiedź samego Jezusa właśnie w tym kontekście, skąd ta wiara ma się czerpać. Czy z obrzędów, z tradycji, czy ze Słowa Bożego. Amen. Które wskazuje nam na Chrystusa. I teraz 7 rozdział. Może od wersetu 4. I po powrocie z rynku, jeśli się... to 3 może. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miernic. Zapytali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. A on zaś rzekł im, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Czego Bóg oczekuje? Naszego serca, naszego zaangażowania. Tak? I dalej co czytamy? Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki. Te słowo nauki to jest słowo tradycja. Ja sobie kiedyś zadałem trud, wrzuciłem sobie w konkordancję słowo tradycja, i wyszło mi, że 13 razy występuje w Nowym Testamencie słowo tradycja. 13 razy, to jest słowo paradizo chyba. Z tego 10 razy w sensie negatywnym, 3 razy w sensie pozytywnym. Nauka. Tradycja. Dalej może przeczytam. I mówił tak. To werset 7, tak? Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I dalej mówi, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto zło rzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. I tu chodziło o to, że faryzeusze mówili tak, innymi słowy. Najważniejsze, abyście wspierali nasz biznes religijny. A przykazanie, bo tutaj czci ojca i matkę swoje, to jest z dekalogu, jak wiemy, tak? I chodziło, że czci, to chodzi o postawę serca, tak? W stosunku do rodziców, o szacunek, ale drugie znaczenie tego słowa czci, pomagaj. W tamtym czasie nie było emerytur. I obowiązkiem każdego religijnego Żyda było wspierać swoją rodzinę. A faryzeusze mówili, dajcie nam kasę. A już tam, wasza matka, to wiecie, aleluja, tam wasz ojciec. Rozumiecie? A to było przykazanie. To było przykazanie. Ale nauka, ich tradycja była ważniejsza. Nasz biznes religijny. Wspierajcie nasz biznes religijny. Jezus ostro piętnował właśnie tę naukę faryzeuszy. Piętnował te ich obrzędy i te zwyczaje, jak te obmywanie rąk i tak dalej. On to piętnował. Dlaczego? Bo wiecie, bo religijni ludzie skupiają się na obrzędach i na naukach, a odchodzą od tego, co jest istotą. Istotą jest tego, aby nasze serce było poddane dla Boga. Amen? To jest istota wiary. To nie jest to, jakie my obrzędy zachowujemy, jakie święta przestrzegamy, jakie ceremoniały, na jaką pojedziemy świętą górę, na jaką pielgrzymkę. Te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia, jeśli nasze serce nie jest poddane Chrystusowi, a serce, które jest poddane Chrystusowi, to jest takie, które słucha Jego nauki, Jego słowa. Amen? I może jeszcze z listu Pawła do Koryntian, jak on widział te sprawy. Koryntianie, których, jak wiemy, apostoł Paweł zrodził przez Ewangelię Chrystusową, a później wkradli się jacyś tam ludzie, fałszywi apostołowie, którzy chcieli pozyskać ich dla siebie, aby im służyli. Rozumiecie? Dla ich tradycji, dla ich... To byli fałszywi, dla ich kasy. Ale postawa apostoła Pawła była całkiem inna. I on to konfrontuje i pisze list w tym temacie właśnie, to jest drugi list do Koryntian, jak on przedstawia Ewangelię. Jak on pokazuje, co było istotą Ewangelii, co było istotą posługi apostolskiej w stosunku do ludzi, których on zrodził przez Ewangelię, czyli do Koryntian. I może przeczytajmy sobie drugi list do Koryntian. 11 rozdział. Paweł pisze w stosunku do siebie i w tym kontekście tych fałszywych apostołów. To później dalej wynika z dalszego czytania. I pisze tak, obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicą czystą. Ja was zaręczyłem. Po co on zaręczył? Pisze tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Komu? Ludziom, tradycji religijnej, obrzędom czy Chrystusowi? Co jest istotą nauki apostolskiej? To, żebyście pragnęli Chrystusa, być Mu posłuszni. To było zabieganie nauczycieli apostołów Oni nie chcieli, aby im służyć. I ich tradycji, ich dogmatom i ich różnym dziwnym rzeczom. Ale oni chcieli, aby uczniowie Jezusa Chrystusa, ich myśli były szczerze oddane dla Chrystusa. I on tu porównuje pewną relację, tak jak mąż i żona, Kościół i Chrystus. Czyli normalną rzeczą jest, kiedy Bóg stworzył małżeństwo, że mąż z żoną mają być w jedności. Ma być ta relacja miłości. Mąż ma kochać żonę, żona ma być też podległa mężowi, ale obydwoje mają razem mieć w stosunku do siebie postawę miłości. I tutaj każdy z nas, jako ten małżonek, dokonuje wyboru, aby naginać swoje serce, że chce kochać żonę, że chce o niej dobrze myśleć, mówić i tak dalej, i tak dalej. To my musimy nakłaniać swoje serce, pomimo tego, że się starzejemy, że trochę nam kilogramów przybywa, że może jesteśmy łysi już, może nie jesteśmy tak atrakcyjni, może czasami się spieramy, kłócimy, ale to od nas zależy, czy się kochamy, ponieważ mamy wolną wolę w swojej duszy i w swoich sercach i to od nas zależy, czy pielęgnujemy te pragnienie więzi. Amen. Od nas zależy. Od nikogo nie innego, tylko od ciebie samego. Masz wolę, masz jako chrześcijanin nowe serce, nowego ducha, masz Słowo Boże, znasz Słowo Boże, Bóg mówi, kochaj żonę, tak? Ale niektórzy mogą powiedzieć, no już znudziła mi się moja żona. Stara jest, może na młodszy model sobie wymienię. I można tak myśleć. I można tak robić. I niektórzy tak robią. Ale to od nas zależy, od naszego aktu woli i naszego zmuszania swojego serca, czy chcemy być wierni. Amen? To jest istota miłości. Czy chcemy być sobie wierni. I to jest ciągłe naginanie swojego serca do wierności. Bez względu na okoliczności, sytuację, czy chcemy być sobie wierni. I Paweł mówi tak, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I później dalej pisze o tych fałszywych apostołach. I pokazuje, że ich posługa była taka, że oni chcieli pozyskać swoich zwolenników, aby im służyć. A postawa apostoła Pawła była taka, że on im służył i za darmo. I jak trzeba było, to i pracował wśród nich. Nie szukał tytułów i zaszczytów. Nie nosił, wiecie, szat liturgicznych, pierścienia, by go całować. Nie oczekiwał nawet, żeby go tam celebrować, o wielki apostole Pawle, na kolana przed tobą, wielebny, i go całować po rękach. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Kiedy był moment, kiedy Pawła i Sylasa chcieli uwielbić tak poganie, bo Bóg uzdrowił przez nich jakąś tam osobę i chcieli ich uwielbić. A oni rozdarli szaty, nie pozwolili sobie na to. Dlaczego? Bo rozumieli, że chwała się należy dla Boga i dla Chrystusa. Amen. To jest ważne, to co wam mówię. I później, a może jeszcze tutaj w 10 rozdziale, Paweł jeszcze pisze tak w stosunku do nas, do uczniów Chrystusa. W 10 tutaj rozdziale z tego drugiego listu do Koryntian. I pisze tak, w 4 wersecie. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I teraz to jest ważna rzecz, co przeczytam. I wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Nauce Kościoła, dogmatom Kościoła, obrzędom Kościoła, ludziom, którzy mówią coś w imieniu Boga? Komu się mamy poddawać? Chrystusowi, to pisze sam apostoł Paweł. On nie mówi, wy musicie mi być poddane, bo wszystko, co ja mówię, jest prawda i aleluja, i musicie mnie bezwzględnie słuchać. Tak nie mówi. Ale przeczytam wam, co apostoł Paweł mówi. On znał Ewangelię i znał jej wartość i ostrzegał przed nadużywaniem Ewangelii. I może przeczytam jeszcze wam w Galacjan, co Paweł mówi. On mówi mocne słowa i tutaj był problem, jak wiemy, w Galacji, bo byli religijni ludzie, którzy chcieli odwrócić ludzi od Chrystusa poprzez różne praktyki niepotrzebne religijne, ale pisze Paweł tak. Pierwszy rozdział i od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. I może wcześniej czytaliśmy inny Jezus, inna Ewangelia, inny Duch. Tak? Może być inny Jezus. Jaki na przykład? Jezus ciągle jest, wiecie, maluteńki. Ciągle jest. On nie siedzi na tronie, tylko on siedzi ciągle w objęciach Marii. On jest ciągle maluteńki, on jest nieporadny. To nie jest ten Jezus. Bo ten Jezus, który zmartwychwstał, wstąpił do chwały i siedzi wraz z Ojcem na tronie. Amen? To jest ten Jezus, chwalebny Jezus. I czytamy dalej. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Dalej. Ale choćbyśmy nawet i my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Słuchajcie, bardzo poważne stwierdzenie. Mówi my albo anioł z nieba. Czyli Paweł założył, że już w czasach pierwszego wieku Ewangelia była znana. I on mówi, że my, on mówi tutaj odnośnie autorytetu apostolskiego, nawet jeżeli ktoś, kto się podaje, a byli tacy, się podawali za apostołów, będzie głosił inną Ewangelię. A nawet jakiś tam anioł przyjdzie. Czyli już w pierwszych wiekach była znajomość Ewangelii. Amen? Była czy nie? Była. Już ona była objawiona, tak? Jezus ją objawił najpierw swoim uczniom, później przyszedł Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy i później szerzej i głębiej to rozumieli. Ale już w pierwszym wieku Biblia została napisana. Ale w IV wieku dopiero została przez Kościół rozpoznane 27 ksiąg jako kanoniczne. Dopiero w IV wieku, ale w I wieku już Biblia, Nowy Testament był napisany. Nowy Testament, tak? Stary już był wcześniej. W I wieku. Czyli już nauka apostolska, Nowy Testament, Ewangelie plus listy Pawła, Piotra i tak dalej, Jana, już były spisane, już były w kościołach, tak, rozpowszechniane i to była ta nauka apostolska. I Paweł mówi, że nie ma innej Ewangelii. Nawet jeżeli ktoś by teraz z grona apostołów albo ktoś, kto mówi, że jest apostołem, głosił inaczej, niech będzie przeklęty. Bardzo poważne stwierdzenie. Ponieważ Ewangelia koncentruje nas na osobie Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Jego mesjaństwo, jego boskość i jego człowieczeństwo. po co umarł na krzyżu i jak to się ma dla nas, ludzi wierzących, którzyśmy oddali mu swoje serce iśmy mu zauwierzyli. Amen? O tym tak naprawdę uczy Ewangelia. Ona ma pewne nauki, tak, doktrynalne, jak, czym jest pokuta, czym jest wiara właśnie w Boga, że wiara w Boga opiera się nie tylko, że jest Bóg wszechmogący, tylko, że Bóg ma Syna i Go posłał tutaj po coś. O chrztach, nauka o chrztach, o zmartwychwstaniu, o wkładaniu rąk. To są początki nauki o Chrystusie. Amen? I to jest ważne. I to jest bardzo fundamentalne. Nie możemy odejść od tych fundamentów. W jaki sposób Bóg grzechy przebacza. Amen? To są fundamentalne prawdy. Ale w tym wszystkim mówię, co jest bardzo ważne i istotne dla nas jako ludzi wierzących. Jest ta prawda Ewangelii, którą tutaj Paweł dalej opisuje, może przeczytajmy parę wersetów dalej. I mówi tak, a oznajmiam wam, bracia, 11 werset z listu do Galacjan, pierwszy rozdział, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. W innych przekładach Biblii, lecz otrzymałem ją poprzez objawienie Jezusa Chrystusa we mnie. Jest różnica, że Jezus Chrystus żyje we mnie. Paweł mówi, że nie żyje ja, ale żyje Chrystus we mnie. Amen? I to jest bardzo ważne. On rozumiał, że dzisiaj Chrystus żyje w nim poprzez Słowo i poprzez Ducha Świętego, no bo Chrystus siedzi na tronie, a tak? Ale Duch Chrystusowy jest w naszych sercach i Słowo, amen, jest. I On żyje dlatego we mnie. Ponieważ miał świadomość odrodzenia duchowego, miał pełnię Ducha Świętego, dlatego on miał świadomość Bożego działania w swoim sercu. I on tutaj mówi dalej tak. I mówi, słyszeliście bowiem o dawnym postępowaniu w żydostwie, że w srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, że przeciągałem... prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. On się tutaj chlubi tym, że był bardzo religijnym człowiekiem i Żydem. Amen. I tam w innych fragmentach pisma, na przykład w liście do Filipian, stwierdza, że on jest faryzeuszem z faryzeuszów. Co do zakonu, człowiek bez nagany. Czy był bardzo przywiązany tradycji religijnej. Ale on mówi, ja to wszystko uznaję za, w oryginale, za gnój, za śmieć. Wobec doniosłości Chrystusa, który żyje we mnie. Mówi, to wszystko, co mi było zyskiem, że byłem faryzeuszem, że byłem Żydem, bez Chrystusa nie ma znaczenia. Mówi, bez Chrystusa nie ma znaczenia. Mówi, nawet moje żydostwo, moje obrzezanie nie ma znaczenia. Jeżeli ja bym odrzucił Chrystusa, a był taki moment, bo był prześladowcą Kościoła, tak? I kiedy mu się Chrystus objawił, nagle mu się wszystko zmieniło. I dalej czytamy, ale werset 15, ale gdy się podobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego i tutaj znowu we mnie, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Rabi, po czym znowu wróciłem do Damaszku, potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, czyli z Piotrem, i przebywam u niego dni 15, a innych apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. No i później dalej on pisze, i że on te objawienie, które miał, skonfrontował z apostołami, czyli z Piotrem, z Jakubem i z innymi apostołami, i oni mu przybili, że tak powiem, piątkę, że ma dobre objawienie. Tak? I tak się szerzyła nauka apostolska, która opierała się na tym, aby zrozumieć tą prawdę, że istotą wiary chrześcijańskiej jest Chrystus żyjący w naszych sercach. Nie nasze zwyczaje, nasze praktyki religijne, nie nasze tradycje, chociaż my sobie możemy stworzyć swoje tradycje, nie ma w tym nic złego, jeżeli nie jest to zaprzeczeniem Słowa Bożego, tak? Możemy? Możemy. Na przykład możemy sobie stworzyć z taką swoją tradycję, mamy tu w kościele, że błogosławimy dzieci, tak? Jest to coś złego w tym? Nie ma. No ale my możemy co tydzień sobie to robić. Dobra tradycja, tak? I wiele innych co możemy stworzyć, jeżeli nie są sprzeczności ze Słowem Bożym. Amen? I to jest wtedy właściwe. Ale istota wiary chrześcijańskiej, jeszcze raz to podkreślę, opiera się na tym, czy my, jako ludzie wierzący, zmuszamy swoją myśl w posłuszeństwie dla Chrystusa. To jest istota chrześcijaństwa. Nie dla obrzędów, nie dla formy, nie dla tradycji, ale czy my żyjemy przesłaniem nauki Chrystusa. Amen? Bo możemy sobie naprawdę skupić się na zewnętrznych formach pobożności, ale jak to czytaliśmy wcześniej, jak Jezus mówi w Ewangelii Marka, daremnie mi cześć oddają, bo serce jest dalekie. Tak? Dzisiaj sobie tak rano obejrzałem kawałek filmu takiego dokumentalnego o szeptuchach. Słyszeliście o szeptuchach, nie? Tak, na Białostoczyźnie. Taki film dokumentalny. No i pokazani właśnie ci ludowi i szamanie, którzy oni wierzą w Boga i w Chrystusa. Oni modlą się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a używają takich praktyk szamańskich, że głowa boli. I ludzie są uzdrowiani. I naprawdę oni się modlą. A używają takich czarów, takich guseł, no że no kpina, no jakbyście to zobaczyli, obejrzeli, no to się, no śmieje, można się pośmiać. Ale ludzie przychodzą do nich. I są w jakiś sposób uzdrawiani. Pytanie, czy to Duch Święty jest w tym? Bo ja osobiście w to nie wierzę. I można coś robić w imieniu chrześcijaństwa. I można coś pomiksować. Ale istota chrześcijaństwa polega na tym, bo kiedy Chrystus przyjdzie i staną ludzie przed Chrystusem, i ludzie, którzy deklarują wiarę i powiedzą, Panie, Panie, Jezus im powie, nie zna was. I kiedy Jezus mówił w Ewangelii Jana też odnośnie siebie, odnośnie swojej nauki, i on powiedział tak, że on nikogo nie sądzi. Ale to wszystko, co on uczył, to uczył tak, jak go ojciec pouczył. I że ta nauka, którą on przekazał, jest od Boga i on nikogo nie będzie sądził, ale w dniu ostatecznym słowo sądzić będzie. Ja sobie tak to wyobrażam. Następuje sąd Chrystusowy, zmartwychwstanie, wielka trąba i stają chrześcijanie, wiecie, z różnych, że tak powiem, wyznań chrześcijańskich. I ci tacy okultyści, chrześcijanie, tak jak te szeptuchy i tam jeszcze, i tak samo wudu też jest, nie wiem, czy wiecie, wudu, nie? Religia wudu też jest pomieszanie animizmu z katolicyzmem. I to się praktykuje. I teraz staną tacy różni ludzie, tak? Którzy deklarują się, że są chrześcijanami. Przed Chrystusem. Jeden powie, no, ja jestem katolikiem. Drugi powie, ja jestem prawosławnym. Trzeci powie, ja jestem tam jakimś tam jeszcze. Anglikaninem i tak dalej. I każdy deklaruje, ja byłem wierny tradycji swojego kościoła i obrzędom swojego kościoła. No bo deklaruje, no bo że jest katolikiem, prawosławnym, jak anglikaninem i tak dalej, a ktoś tam mówi, że on jest tam jeszcze jakimś tam innym, bo jest tyle odłamów w chrześcijaństwie. I jak myślicie, jak będzie Jezus sądził tych wszystkich ludzi? Poprzez pryzmat, kto jakiej tradycji religijnej był wierny? Przez słowo będzie sądził. Wszystkich będzie sądził. Nie będzie to ważne, czy ty jesteś katolik, czy prawosławny, czy anglikanin, jak ty byłeś wierny, posłuszny tradycji swojego kościoła i duchownym swego kościoła, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie będzie tylko takie twoje przed Bogiem, kiedy staniesz, czy twoje serce było poddane dla nauki Chrystusa i czy ją praktykowałeś. I z tego zostaniesz osądzony. Amen? I dzisiaj w dobie takich dziwnych rzeczy, wielu nauk i wielu poszukiwań jakby poznawania Boga, doświadczania Boga, można być zaangażowany w pewne złe praktyki religijne, które niekoniecznie są Boże, są mieszanką i Boże i nieboże. Można powiedzieć i ludzkie, jak to Jezus mówił, że nauki ludzkie, a mogą być niektóre elementy nawet demoniczne. Jakie są elementy demoniczne? Nauka apostolska. Jak ktoś czci bałwany, no to Paweł mówi, nie czcicie bałwanów. Bo co to jest? Bo wtedy macie społeczność z demonami. No ale nas w Kościele uczyli, no że są posągi, są ikony, trzeba się temu kłaniać. Ale apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, że ostrzega, żeby chrześcijanie tych rzeczy nie praktykowali, bo to jest społeczność z demonami. I teraz mamy wybór. Czy chcemy czcić obrazy, posągi, które w jakiś sposób odnoszą się do wiary chrześcijańskiej? Czy chcemy zachować swoje serce wierności posłuszeństwu Chrystusowi i nauce Chrystusa? Ponieważ ta nauka już jest nam dana. Amen? Dzisiaj każdy kościół chrześcijański na obliczu ziemi deklaruje swoją tożsamość z Biblią, z Nowym Testamentem, tak? I z Biblią. Tak? Każdy. Prawosławny, katolicki, anglikański, każdy. Ale jednak się okazuje, że są różnice w naukach i w obrzędach. Dlaczego? I niekoniecznie to się pokrywa z Biblią. Dlaczego tak jest? Bo co się bardziej miłuje? Tradycje, obrzędy, praktyki religijne. I my jako chrześcijanie mamy tą wolność. Komu chcemy służyć? Są dobre tradycje. Ja jestem za dobrymi tradycjami. Ale generalna sprawa, jeżeli chodzi o wiarę, bo wiara przychodzi poprzez słuchanie słowa Chrystusa. Wiara nie przychodzi poprzez twoje uczucia, poprzez twoje rozumienie, poprzez twoje obrzędy religijne, ale poprzez słuchanie i bycie posłusznym temu słowu. Amen? Amen? Tak wiara przychodzi. Nie można zdobyć wiary w oparciu o to, bo ktoś coś tam przeżył, bo przyszedł do niego anioł i mu dał objawienie. A Paweł mówi, jeżeli to objawienie anielskie będzie sprzeczne z objawieniem tej nauki Ewangelii, to mówi, to na taki człowiek to niech będzie przeklęty. To powiem wam, bardzo mocne słowa są tutaj wypowiedziane przez apostoła Pawła. On zostawia przekleństwo na tych ludziach, którzy głoszą inaczej Ewangelię niż tą Ewangelię, którą głosili apostołowie w pierwszych wiekach i którą mamy tak naprawdę napisaną tu w Nowym Testamencie. Innej nie potrzebujemy i innych praktyk. Potrzebujemy być posłuszni Chrystusowi i potrzebujemy rozumieć, że to my decydujemy, czy nasze serce jest ciągle nakierowane w posłuszeństwie Chrystusowi, czy zmuszamy wszelką myśl, emocje w posłuszeństwie, w poddanie dla Chrystusa. To jest istota wiary chrześcijańskiej. Amen? Czy to robimy? To już każdy z was nie chce sam zadać pytanie. Czy to praktykujemy? Ale my jako ludzie wierzący powinniśmy zrozumieć, że to od nas zależy, jak wyhodujemy wiarę w swoich sercach. Amen. to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie zrobi to za nas, wiecie, pastor, ksiądz, wielebny, jakiś tam biskup, wiecie, jakieś obrzędy, rytuały. Zrobi to twoje posłuszeństwo wobec nauki Bożej, Bożego Słowa. Amen. Pomódlmy się.